Kochani, witam was serdecznie. Chwała Bogu, przede wszystkim Jemu chwała niech będzie. Powiem ci, pastorze, że to pytanie do młodzieży było niebezpieczne. Teraz, kiedy ty mówiłeś, czy się zgadzają. Ale dobrze, że wszystko jest w porządku. Wiecie, kiedy modliliście się tutaj, kiedy Kościół się modlił, takie wejście, wprowadzenie zrobię. Taki obraz zobaczyłem ze Starego Testamentu, kiedy Mojżesz z Aaronem, znamy dobrze tę historię, nie będę tego czytał, tylko tak, które będę parafrazował, przekazywał jakby władzę młodszym i Jozuemu, którzy posłuchali, i Kalebowi. I to miało miejsce w waszym zborze. Dzisiaj jest młodsze pokolenie, jak to zwał, tak zwał młodsze. Ale kiedy Jozue to, co mu Mojżesz obiecał, doczekał się tego czasu, dość długo na to czekał, kiedy przyszedł ten moment i doszło do losowania, do przydziału ziemi, to czytamy takie coś, że te słowa Kaleba, że to, co miałem obiecane obietnice od Boga i to, co Mojżesz mi obiecał, jak chcę to dostać, te góry, żeby to zdobyć. Jeszcze dzisiaj mówi, można powiedzieć, 85-letni człowiek mówi, jeszcze dzisiaj jestem mocny, mam tyle siły, aby to zdobyć. I nie twierdzę, że Genio i Marek mają po 85 lat, ale jakiś wiek mają, już są, można powiedzieć, ustabilizowani. Pewne rzeczy przeżyli, pewne rzeczy przed nimi są, ale co chcę powiedzieć i tak króciutko. Jest taka wzmianka właśnie w księdze Jozuego, kiedy Kaleb otrzymuje ten swój przydział i zdobywa, pokonuje tych potomków Anaka, tych potężnych ludzi. Czytamy takie słowa w 15 rozdziale księgi Jozuego. Od 13 przeczytam kilka wersecików. Kalebowi zaś, synowi Jefunego, nadał dział wśród synów Judy według nakazu Pana danego Jozuemu. Mianowicie miasto Arbe, ojca Anakitów, to jest Hebron. A Kaleb wypędził stamtąd trzech synów Anaka, Szeszaja, Achimana i Talmaja Anakitów. Stamtąd ruszył przeciwko mieszkańcom Debiru, a Debir nazywano w tamtym czasie Kirjat Sefer. I rzekł Kaleb takie słowa. Można powiedzieć, temu, kto zdobędzie Kirjat Sefer i zajmie je, dam Aschę, moją córkę, za żonę, i zajął je Ontiel. I obecnie będę wnikał dalej w tą historię. To chcę powiedzieć. Taki obraz zobaczyłem, kiedy modliliśmy się, kiedy błogosławiliście swoich liderów, że Kaleb, pomimo tego, że był mocny, był silny i można powiedzieć, ściął głowę trzem potężnym ludziom i wierzę mocno, że nadal miał moc, by walczyć, wyciąga rękę do młodego pokolenia i daje propozycję. Nie wiem, co wam, Marek, ja nie będę proponować, ale to jest niesamowite, to jest biblijne, bo to jest pokazanie właśnie, że Kaleb mógł powiedzieć, ja to zrobię sam, ale wyciąga rękę do Ontiela i mówi, jeśli to zrobisz, idziemy razem zdobywać te ziemię. I dzisiaj tak właśnie powinno wyglądać w Kościele. Wierzę, że to jest Boże takie jakby postanowienie, żeby właśnie Kościół mógł pokoleniowo wzrastać, żeby to było widoczne, żeby nie było jakiegoś przestoju, jakiejś przerwy. I właśnie Kaleb pokazuje to, że dzisiaj chcę podać rękę i wyciąga rękę do tego młodego pokolenia. Tak samo jak wy dzisiaj, pokazując przez to, co się tu dzieje, to, cośmy teraz przeżywali, podajecie rękę dwóm młodym ludziom, trzeba tak powiedzieć, przed którymi jest wielkie wyzwanie, wielka służba, ale też, jak tu powiedziane, żeby mogli służyć przede wszystkim Najwyższemu Bogu. I to jest niesamowite, bo przez to możemy zobaczyć, że mają wsparcie w was, mają wsparcie w Kościele i też mogą jakby iść do przodu w tym wszystkim. I tyle mojego. Kochani, nie bójcie się, nie będę schodził. Ja już tak tutaj dużo było powiedziane, że powiem wam, że mam w głowie troszkę taki jakby zamieszanie, ale chciałbym się podzielić, już nawet było to powiedziane, taką pewną historią. Nawet troszkę się będzie odnosiła do was, tylko do młodych liderów, ale wierzę, że każdy z nas sobie coś z tego weźmie. Historia pewnego młodego człowieka, bardzo młodego człowieka, który można powiedzieć, przeszedł bardzo trudne życie. W swoim życiu trudności jego były wielkie. Nie wiedział, co przed nim jest, nie rozumiał pewnych rzeczy, ale zaufał Bogu całkowicie w tym wszystkim. Jest to dziś historia Józefa właśnie, był tu wymieniany. Tego Józefa ze Starego Testamentu. Tego Józefa, o którym często mówimy, na którym się wzorujemy, który poniekąd jest dla nas jakimś przykładem, wzorem dla młodszych. Często słyszymy kazania na jego temat. Ale najpierw, kiedy będziemy troszeczkę o nim mówić, ja powiem ogólnie, bo to można by było tu siedzieć i słuchać i mówić, powiem ogólnie, ale zanim coś powiem, chciałbym, abyśmy przeczytali z listu do Rzymian jeden werset. Jest to 8 rozdział, bardzo znany werset. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Inne tłumaczenie tego wersetu brzmi tak. Jeśli kochamy Boga i spełniamy Jego oczekiwania, wszystko, co nas spotyka w życiu, przynosi nam korzyść. Jeśli kochamy Boga. Jeśli kochamy Boga i żyjemy według Jego woli, to wszystko, co gdzieś nas dotyka, coś, co spotyka nas, działa na naszą korzyść. I nie wiem jak wy, już to kiedyś mówiłem, ale może nie tutaj, ja nie lubię puzli układać, w ogóle jestem człowiekiem, który jest niecierpliwy, to też jest jakaś wada we mnie, moja żona może o tym powiedzieć, na którą muszę pracować, ale wiem, że są ludzie, którzy lubią układać, ich podziwiam za to, bo potrafią się skupić, układać te puzzle, ale lubię ten efekt końcowy, lubię podziwiać właśnie te już finalne obrazy, piękne czasami i to mi się podoba. Ale wiadomo, kiedy kupujemy puzzle lub dostajemy te puzzle lub mamy w domu te puzzle, to w tych puzzlach są przede wszystkim instrukcje, obrazek, który albo na pudełku przeważnie jest, że sobie ustawiamy i możemy ułożyć według jakiegoś wzoru. A co by było, gdybyśmy otrzymali od kogoś bliskiego, z rodziny, puzzle bez żadnego wzoru? Co by było, gdybyś musiała układać, można powiedzieć, na domysłach, czy na czymś, według jakiegoś domyślania się, szukania, wkładania sobie w te miejsca, które pasuje? Byłoby nas o wiele trudniej. Ja, jak mówiłem, bym to pewnie zostawił. Cierpliwość moja by się skończyła, ale przypuśćmy, nie mamy tego wzoru. Układamy krok po kroku, powolutku, szukamy właściwego miejsca. I po jakimś czasie, po roku, nie, zależy ile tych puzli jest, i po jakimś czasie powolutku coś się wyłania. Jakiś obraz bardziej sensowny. I kiedy już powoli widzimy coś na horyzoncie, stwierdzamy, że każdy z tych puzli porozrzucanych wcześniej, które były bez sensu, nabierają jakiś sens. I kiedy skończymy obraz, kiedy widzimy już pełny obraz, zauważymy finalny efekt autora tych puzli. I to jest niesamowite. Wiecie, kiedy patrzymy na życie Józefa, które jest opisane na kilku kartach Biblii, to ta historia jest niesamowita. Wiem, że ją znacie od młodości, kiedy chodziliście na szkółkę, ta historia wam jest znana. Ale kiedy sobie na nowo ją przeczytałem, bardzo lubię historie biblijne ze Starego Testamentu, kiedy sobie ją przeczytałem, kiedy patrzyłem na jego życie, to zauważyłem w niej wiele albo mnóstwo zwrotów akcji, takiego zamieszania i te kilka stron, z tego fragmentu, to jest życie trwające człowieka 110 lat. My to przelatujemy, czytamy, widzimy, ale 110 lat człowieka, który właśnie przechodził pewną drogę. Życia wcale niełatwego, życia trudnego. Życie, które jak te pojedyncze puzzle było porozsypane gdzieś i porzucane. My gdy dzisiaj czytamy, wiemy jaki był sens tego wszystkiego, wiemy jaki był cel, efekt końcowy, co to miało przynieść w jego życiu. I wiemy wszystko, jak to się skończy, że to się skończy dobrze. On tego nie wiedział. Ale Józef miał coś więcej. Józef miał niezłomną wiarę w Boga, który jest mocny go przenieść przez to wszystko i który nad tym wszystkim czuwa. Kiedy dzisiaj patrzymy na Józefa, możemy zobaczyć, że przeciwności go nie zatwardziły. Możemy zobaczyć, że dobrobyt, którego jakby doznał, go nie zepsuł. Pokusy go nie zniszczyły. W więzieniu nie popadł w gorycz, a wywyższenie go absolutnie nie zniszczyło. I nie zmieniło. Kiedy patrzę na Józefa, widzę go jako pokornego, młodego, a później dojrzałego człowieka, który zaufał całkowicie Bogu, jedynemu Bogu. I właśnie w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 37, możecie sobie otworzyć, zaczyna się historia tego młodzieńca. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 37 rozdział. Czytamy tam tak, że ma on 17 lat. Nie wiem, ile macie lat, może macie więcej, ale on miał 17 lat. I pasie trzodę swojego ojca. Początek wyśmienity. Józef, jak wiemy, był ulubieńcem swojego taty Jakuba. Ale jak dalej czytamy, przez nienawiść swoich braci ląduje w dole i zostaje później sprzedany. Miał być zabity, ale zostaje sprzedany jako niewolnik, zabrany do Egiptu. Po fałszywym oskarżeniu o gwałt zostaje uwięziony bez żadnej nadziei na zwolnienie. Próbujcie, słuchając mnie, zobaczyć, że każda ta historia to jest jedna puzzla. Prawidłowo wykłada sny swoim współbieźniom, a później faraonowi, chociaż to był jakiś okres czasu. Pewne rzeczy nie rozumiał. Kiedy wyłożył sen faraonowi, wiemy dobrze, że został drugim człowiekiem w Egipcie, można powiedzieć premierem. A na końcu, gdy nastaje głód na świecie, w tej krainie, zaprasza swoją rodzinę do Egiptu, aby dać im ratunek. To tak bardzo w skrócie powiedziałem, 110 lat człowieka niezłomnego, który zaufał Bogu. Kochani, historia Józefa pokazuje nam coś jeszcze. Historia Józefa pokazuje nam, że ona jest łącznikiem między Księgą Rodzaju od samego początku, a Księgą Wyjścia. Popatrzcie, kiedy sobie popatrzymy, kiedy sobie analizujemy początek Słowa Bożego, to widzimy cztery wielkie wydarzenia od samego początku, jakie były na ziemi. Pierwsze wydarzenie, stworzenie świata i człowieka. Drugie wydarzenie było jakby upadek człowieka. Trzecim wydarzeniem był potop. A czwartym wydarzeniem było rozproszenie ludzi po całej ziemi. Ale od 12 rozdziału pierwszej Księgi Rodzaju czytamy o czterech wielkich mężach. Czytamy o Abrahamie, o Izaaku, o Jakubie i właśnie o Józefie. A historia Józefa zajmuje w tej księdze najwięcej miejsca. I ona łączy tą pierwszą księgę z drugą księgą Mojżesza. Choć Józef był Bożym człowiekiem, tak jak powiedziałem, choć Józef ufał Bogu i żył dobrze, bo chciał się podobać Bogu, nie miał łatwego życia. Miał bardzo trudne życie, bo życie, jak wiemy, nie jest łatwe. My o tym dzisiaj wiemy. Wiecie, apostoł Paweł, opisując życie, używa dwóch słów: bieg i bój. Życie to bieg i bój, inaczej mówiąc, ma swój dystans, krótki dystans i jest nieustannym stawianiem, można powiedzieć, czoła różnym pokusom i przeciwnościom. Każdy dzień zmagań, walki, I to przeżywał Józef. Ale kiedy patrzymy cały czas na Józefa, skoncentrujemy się na Józefie, kiedy przypatrujemy się jego życiu, zobaczymy, że choć życie go nie rozpieszczało, jak wielu z nas, to on w tym wszystkim ufał Bogu, gdy był w dole rozpaczy. Józef też mi pokazuje przede wszystkim, wiecie, ja dzisiaj mając ponad 40 lat, widząc tego młodzieńca, biblijnego młodzieńca, widzę, że jego postawa pokazuje mi, że będąc w dole rozpaczy czy w jakichś trudnościach, mam Boga. I on to właśnie nam pokazuje. Józef też pokazuje nam, jak radzić sobie z pokusą seksualną. Kiedy ona przychodzi, kiedy atakuje. Józef i jego historia uczy nas, jak sobie poradzić z bolesną przeszłością, co robić, gdy trzeba czekać. Uczy nas, jak widzieć we wszystkim rękę Bożą. Ta historia uczy nas, jak żyć dla Boga w pogańskiej kulturze i uczy nas, jak przezwyciężyć gorycz i umieć przebaczać. I też uczy nas, jak umrzeć. Życie tego człowieka pokazuje nam wiele wskazówek do mojego i do naszego życia. A jeszcze jest jedna, najważniejsza analogia z życia Józefa. Kochani, w Józefie dostrzegamy Jezusa. Może nie myśleliście nigdy w ten sposób, ale kiedy popatrzymy, kiedy na życie Józefa możemy zobaczyć naszego Pana Zbawiciela. Józef był kochany przez Ojca jak Jezus. Znienawidzony i zradzony przez swoich braci jak Jezus. Sprzedany za 20 srebrników, Jezus za 30 wprawdzie. Był fałszywie oskarżony jak Jezus. Skazany za przestępstwo, którego nie popełnił jak Jezus. Józef został porzucony i zapomniany jak Jezus. Został wywyższony po swoim cierpieniu tak jak Jezus. Zapewnił środki zbawienia nawet dla tych, którzy go wydali. Tak samo jak Jezus. I czytając o życiu Józefa, zobaczymy tego, który urodził się wieki później w małej miejscowości w Betlejem w Judei. To nasz Pan Jezus. Przypominaliśmy sobie niedawno o tym. Tam w tym małym Betlejem, w domu chleba, przyszło zaopatrzenie, przyszedł ratunek dla ludzkości, dla świata. I właśnie w historii Józefa zobaczymy tego, który wieki później, tego oczekiwanego, ten, który światłością świata się stał, który przyszedł na ratunek dla ludzkości. Ale historia Józefa też zawiera wiele analogii do mojego i twojego życia. Ta historia mówi, że Józef nie wiedział nic o swojej przyszłości. Podobnie i my nie znamy swojej przyszłości. Nie wiemy, żyjąc tu na ziemi, co przyniesie nam jutro. Nie wiemy, jak to będzie. Wszystko wygląda jak takie porozrzucane puzzle, gdzieś rozsypane, które jakby nie znają znaczenia. Pomyślcie tak sobie sami gdzieś w sercu wewnątrz, ile ty i ja wiemy, co stanie się z nami, zanim zakończy się, można powiedzieć, bieżący tydzień. Oczywiście mamy swoje plany, mamy jakieś marzenia, bo dobrze jest planować, ale w każdej chwili one mogą ulec zmianie. Jedno zdarzenie, czyjś telefon, choroba, śmierć i wszystko może ulec zmianie. To są okoliczności, które często wykraczają poza moją i twoją jakby kontrolę. I tak jak mówiłem, życie to krótki, ale pełen zmagań i zaskoczeń bieg. I nikt z nas do końca nie wie, co przyniesie jutro. Chyba, że wiecie, ja nie wiem, co przyniesie jutro, co przyniesie mi następny tydzień, rok. Są tacy ludzie, którzy twierdzą, że to oni decydują o każdym szczególe swojego życia. Można powiedzieć, że oni myślą, że sami wycinają, malują i układają puzzle swojego życia. Ale weźmy taki przykład, taki może nie naturalny, ale taki przykład, który się może zdarzyć. Pijany kierowca wjeżdża w przystanek autobusowy pełen ludzi, mających plany i marzenia. Ludzi, którzy sami układają puzzle swojego życia i kilku z nich ginie. Co się wtedy dzieje? Wtedy wielu ludzi dochodzi do wniosku, że życiem rządzi jedynie przypadek, rządzą jedynie okoliczności, na które nie mają wpływu. Ale ja wierzę mocno i wierzę, że jako ludzie wierzący też w to wierzymy, że nad naszymi wolnymi wyborami i różnego rodzaju okolicznościami, na które nie mamy wpływu, stoi Najwyższy. Stoi Wszechmocny, Wszechwiedzący i Wszystko Mogący Bóg, który, gdy Go zapraszamy do naszego życia i mieszka On w nas, którego wolę chcemy jakby wypełnić i pełnić tą wolę, pragniemy żyć dla Niego i oddajemy Mu kierownicę naszego życia, to On potrafi wziąć puzzle mojego i Twojego życia. Inaczej mówiąc, te wszystkie fragmenty składające się z naszych może wyborów, często nietrafionych i różnego rodzaju okoliczności, na które nie mamy wpływu. I tak ułożyć to wszystko, żeby na końcu wyszło dobro. Tak, żeby na zakończenie każdy z nas mógł powiedzieć to, co powiedział Józef. Pamiętacie te słowa? Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 50, 20 werset. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro. Niesamowite słowa. Bóg obrócił życie Józefa w dobro. I kiedy patrzę, kochanie, na swoje życie wstecz, na moje własne życie, na to, co robiłem, nie lubię wspominać tego, to wiele razy wycinałem, malowałem i układałem puzzle swojego życia sam. Ze zmarnym skutkiem. I to wszystko doprowadziło mnie do miejsca, gdzie wszystko nie miało sensu. Myślałem, że to robię dobrze, że robię to tak świat i to tak należy robić. Doprowadziło mnie do miejsca, gdzie można powiedzieć, totalnie wszystko było rozwalone. Ten obraz był zniekształcony, jeśli w ogóle jakiś był. Ale gdy zaprosiłem Boga na nowo do swojego życia, On wziął te moje puzzle, które układałem, On wziął to moje życie, takie porozsypane, takie pokręcone, takie bezcelowe i zaczął je układać. On, Bóg, układać na nowo w coś sensownego. I dzisiaj jestem, gdzie jestem. To nie moja zasługa, to jedynie Jego łaska. Dzisiaj jestem Mu bardzo wdzięczny, że mogę Mu służyć, że mogę być tutaj w tym miejscu, że mam rodzinę, mam dom. Mi się wydawało, że nie jest w stanie nikt już tego pokładać. I wielu takich jest ludzi, że ich życie jest tak porozsypane, tak pokręcone, że mówią, nikt tego nie ułoży. Bóg może, jeśli oddamy Mu kierownicę naszego życia, jeśli Mu zaufamy, jeśli oddamy Mu swoje serce, jeśli uczynimy Go Panem naszego życia, On weźmie to porozsypane życie, tak powiem, i zacznie je układać. Tak, że na końcu wyjdzie coś niesamowitego, wspaniałego, co nawet w naszej głowie się nie mieści, bo mi się do tej pory wiele rzeczy nie mieści w głowie. I dzisiaj każdy z Was mógłby tu wyjść. Dzisiaj każdy z Was mógłby tu wyjść i opowiedzieć o tym, jak Bóg go przeprowadzał przez życie, jak Bóg właśnie pewne rzeczy, które może my zrobiliśmy źle, On obracał w dobro albo w jakąś lekcję do naszego życia. I dalej prowadzi. Ale wróćmy do naszego tekstu. Bo tak naprawdę bohaterem tej historii nie jest Józef, ale bohaterem tej historii właśnie jest Bóg. Kiedy czytamy o Józefie, o tym wszystkim, co przeszedł, czego doświadczył, to każdy wycinek, każda historia jego życia jest jak pojedyncza puzzla, którą Bóg trzyma w swoim ręku. Ponieważ Bóg w życiu Józefa realizował swój plan. Józef tego nie rozumiał, a Bóg realizował swój plan. Krok po kroku, zanim Józef to wszystko zrozumiał, w jakim celu to było, czy miał pytania, czemu tak się dzieje? Nie wiem, ale ufał Bogu. Bo Bożym planem, i Bóg to widział, Bożym planem było, aby Józef uratował rodzinę, uratował naród i zmienił bieg historii. Człowiek, który zmienił bieg historii, który uratował swój naród, który stał się drugim co do wielkości w potężnym mocarstwie na te czasy. Prosty pastuch, tak powiem, wybaczcie. I jeśli popatrzymy, wiecie, to jest niesamowite, on nie znał. I często my nasze swoje życie nie wiemy. Wylądował w dole, sprzedany, to można powiedzieć, tylko szło jego życie do dołu. Do dołu. A Bóg był z nim w każdym sytuacji, w każdym miejscu i można powiedzieć, wywyższył go. Aby właśnie przynieść ratunek. Kochani, wiem, że to brzmi jak banał, ale życie nie jest łatwe. Nie jest łatwe dla nikogo z nas, ale jeśli Bóg jest w naszym życiu, to On współdziała ku dobremu. To jest Jego obietnica, On to zatwierdził. Jeśli On jest Panem naszego życia, to On będzie współdziałał ku dobremu. Ponieważ sam Bóg stoi za całym wszechświatem, który stworzył, więc nie powinniśmy być zdziwieni, tym bardziej my jako wierzący, gdy zobaczymy Jego ślady wszędzie, nawet w najdrobniejszych szczegółach naszego życia. To On, wszechmocny Bóg, układa moje, nasze puzzle, jeśli zaprosiliśmy Go do naszego życia. To jest warunek. Jeśli zaprosiliśmy Go do naszego życia, dajemy Mu dostęp do tego, aby On go prowadził. To On układa nasze życie, On je prowadzi. Apostoł Jan Chrzciciel, troszkę na chwileczkę odejdę do tej historii, kiedy można powiedzieć, był tym, który był posłany przed swoim kuzynem, przed naszym Panem Zbawicielem, głosił Ewangelię, można powiedzieć, upamiętania, kiedy on chrzcił, wielu ludzi do niego przychodziło. Ale kiedy mu donieśli uczniowie jego, że tam jest człowiek, Jezus, do którego lgną ludzie, tak użyję słów. I można powiedzieć, podbierają ci twoich uczniów. On powiedział niesamowite słowa. On musi wzrastać. Ja muszę stawać się mniejszy. Niesamowite słowa. Podobnie musi być w naszym życiu. Niech Jezus będzie wywyższony. Niech Jezus będzie Panem mojego i Twojego życia. Niech On będzie właśnie wzrastał. Niech On będzie miał przystęp do każdej dziedziny naszego życia. I może dzisiaj, może właśnie dzisiaj zmagasz się z czymś, co cię spotkało w Twoim życiu i zadajesz pytanie o sens tego wszystkiego. Czemu tak się dzieje? Czemu mnie to spotkało? Czemu mnie to dotknęło? Może dlaczego właśnie teraz? Przecież dobrze żyję, poprawnie żyję. I może dzisiaj zmaga się z czymś, co cię spotkało i nie możesz sobie z tym poradzić. I może szukasz odpowiedzi, ale w tym momencie nie ma żadnej odpowiedzi na te pytania, które cię gdzieś nurtują. I wszystko ci się wydaje bez sensu. Ale jeśli Bóg, i Pedro to powtarzał, jeśli Bóg jest w twoim życiu, a twoim pragnieniem jest spełnienie Jego woli, to wówczas On przychodzi. Przychodzi do twojego życia i te wszystkie puzzle, które narysowały okoliczności, z którymi się zmagasz i są może zaskoczeniem dla ciebie. Może nie wiesz, jak sobie z tym wszystkim poradzić. On potrafi to wszystko tak poukładać, aby z tego powstał sensowny obraz. Kochani, już będę kończył. To krótkie słowo jest. Taki przykład życia. Kobieta, kiedy robi sweter na drutach, I gdy patrzymy na to, nie wiem, czyście widzieli, kiedy ona robi ten sweter, widzimy nieraz porwane nitki i to wszystko brzydko wygląda. Ale kiedy mija jakaś chwila i nadchodzi ten dzień, że jej praca jest skończona i ona wywraca ten sweter na drugą stronę. I widzimy niesamowity, piękny sweter. Kochani, i dzisiaj chcę wam powiedzieć, że dzisiaj możemy zaufać takiemu Bogu, który na drutach, powiem, który właśnie układa puzzle naszego życia, żebyśmy na finale mogli zobaczyć. Jeśli pozwolimy, aby robił na drutach, tak powiem, albo układał puzzle naszego życia, to żebyśmy mogli na finale zobaczyć Jego piękny i kompletny obraz względem naszego życia. Może dopiero tym pięknym obrazem będzie wieczność, ale warto zaufać Bogu. Warto Mu oddać kierownicę naszego życia. Warto Go uczynić Panem wszystkiego. Wiecie, jeszcze jedna historia. Piotr, który był zawsze chwiejny. Piotr, który nic nie umiał, jedynie umiał łowić ryby, który był nerwowy, który miał Szymon na imię dokładnie na początku. Jezus, kiedy na niego patrzył, powiedział: ty będziesz Piotr, ty będziesz skała, ty będziesz stabilny. Człowiek, który był chwiejny. Człowiek, który był słaby, który się szybko denerwował. Jezus mówi: ty będziesz skała, ty będziesz Piotr. I kiedy ten Piotr całą noc łowił ryby ze swoimi braćmi, kiedy ten Piotr, można powiedzieć, znał się na swoim rzemiośle bardzo dobrze, tak jak wielu z nas na pewnych rzeczach się zna. I ten Piotr, kiedy wracał z połową, nic nie mając, kiedy widzi mistrza i on mówi, można powiedzieć, Jezus mówi: czy złowiliście? Mój Panie, nic. On mówi: wypłyjmy na głębie. Wyobrażam sobie tą sytuację, kiedy Piotr wraca po ciężkiej nocy, Jezus, stojąc na brzegu, świta już ranek, mówi: Piotrze, wracamy. On był rybakiem. Piotr był rybakiem, zawodowym rybakiem. On dobrze wiedział, że to się nie robi takich rzeczy o tym czasie. Ale na Twoje słowo, Panie. Na Twoje słowo. I można powiedzieć, że Piotr w tym, czym był bardzo dobry, w tym swoim rzemiośle, w Twojej pracy, mógł powiedzieć: co Ty chcesz? Ty jesteś cieślą. Ty nie masz pojęcia w ogóle o łowieniu. Piotr mówi: jakby umieram, a niech on wzrasta. Piotr pokazuje, że na słowo Jezusa, i wiemy dobrze, że ta historia się kończy, że oni wypłynęli i przywieźli tyle ryb, że się sieci rwały. Kochani, musimy w swoim życiu właśnie zrobić Pana Jezusa Panem wszystkiego. Nawet tego, co nam się wydaje, że robimy najlepiej. Jego autorytet musi być nad wszystkim. Nie ja, ale Ty. I ten werset chcę wam wszystkim zostawić. Wam, młodzi bracia. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To znaczy kochają. Którzy Boga zaprosili do swojego życia i pełnią Jego wolę. Bóg współdziała ze wszystkim. We wszystkim z tymi, którzy Go kochają, miłują. Jeśli On jest Panem naszego życia. Kochani, tego wam życzę z całego serca w tym nowym roku. Bo wiele może być różnych trudności. Wiele jeszcze puzli musi być w naszym życiu poukładanych. Nie próbujmy sami to robić. Ale zaufajmy temu, który jest najlepszym malarzem. Najlepszym, można powiedzieć, architektem, który chce ułożyć nasze życie. Może często ono jest dziwne, nie podoba się nam, ale na finale wierzę w to mocno, będzie coś wspaniałego. Jest obietnica. Obietnica życia wiecznego. A to jest piękny obraz. Dlatego tymi słowami chcę was zostawić. Niech was Pan Bóg wszystkich błogosławi. Amen.